Rozpoczynamy naszą wigilijną rozmowę o tematach okołokuchennych. Przy mikrofonie Hanna Zielińska, z nami w studiu jest Agnieszka Wojtowicz-Jach, specjalistka kultury wina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, wesołych świąt.
Wesołych świąt, oczywiście. Dzisiaj specjalny wigilijny wieczór Radia Tok FM. Będziemy rozmawiać o winie, ale nie tylko. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o kulturze stołu, o świątecznej kulturze stołu. Będziemy rozmawiać o tym, co na tym stole, co wokół stołu, co w kuchni. Będziemy mieć również dla Państwa przepiękny prezent świąteczny, wigilijny. Wydawnictwo Carta Blanca ufundowało album zatytułowany Kuchnia. Po prostu Kuchnia z podtytułem Produkty spożywcze z czterech stron świata. Od tej książki, od tego albumu chciałabym zacząć. Jest to niezwykłe wydawnictwo. Książka kulinarna, kilkaset stron, mnóstwo ilustracji, żadnego przepisu.
No jest to Biblia, tak naprawdę, Biblia smakoszy. Proszę Państwa, no sama bym chciała tę książkę dostać od świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie dla kogoś z Państwa tym bardziej przyjemny. Będzie jeszcze jeden upominek. Proszę Państwa, no rzeczywiście, Carta Blanca postarała się niesłychanie. Wydawnictwo Kuchnia, produkty spożywcze z czterech stron świata, Krystyna Taubera. Jest to kompendium wiedzy, bez której prawdziwy miłośnik kulinariów po prostu nie może się obyć. Ponieważ jest to kompendium, jak już wspomniałam, wiedzy, gdzie mamy przedstawione produkty, spożywcze produkty, od tych najbardziej podstawowych zaczynając, czyli od mąki, soli, jajek, poprzez no właściwie wszystko, co róg obfitości z siebie mógłby wysypać na nasz nie tylko wigilijny i nie tylko świąteczny stół.
Ja z apetytem patrzę na sery, ale my dzisiaj akurat jesteśmy wszyscy nasyceni już o tej godzinie w Wigilię. Ciekawa jestem, czy szlakiem tych wszystkich produktów, o których pani mówiła, mąka, kasza, zioła, oliwy, makarony, czy tutaj w tym albumie, w tym wydawnictwie, w tej książce pojawia się również coś, co byśmy określili asortymentem świątecznym? Czy tutaj można się czegoś dowiedzieć o historii produktów, których zazwyczaj używamy w okresie Bożego Narodzenia?
Dokładnie, dokładnie tak. Jest to największa wartość tej książki. Poza oczywiście wysokim poziomem edytorskim, wspaniałymi zdjęciami, bardzo kompetentnymi opisami produktów, no, bardzo smakowitymi zdjęciami, dodam.
Tę książkę trzeba jeść oglądać po posiłku.
Zdecydowanie, tak, tak. Jest tutaj bardzo dużo przydatnych porad, przydatnych informacji zahaczających o nie tylko kulturę, ale historię, geografię, przyrodę, nawet troszkę chemię. Także no, nie tylko możemy naoglądać ciekawych zdjęć i rozmaitych produktów, o których nawet czasami nie słyszeliśmy, ale również bardzo wiele się nauczyć. Jeśli pani pyta o kwestię świąteczną, no tak, no jest tutaj kilkadziesiąt stron poświęconych chociażby rybom, tak? Rybom, bez których no nie wyobrażamy sobie nadal Wigilii. Są ciasta, no to, co jest podstawą ciasta, czyli miody, cukry, mąki, no jajka, wszystko to, co stanowi o tak naprawdę bogactwie tego, czym się odżywiamy, bo mówi się, że jestem tym, co jem, więc warto dowiedzieć się, co jemy, po co sięgamy, dlaczego to robimy. Zresztą wydaje mi się, że akurat tradycja wigilijna, polska tradycja wigilijna jest wspaniałą lekcją historii, nawet tej historii przedchrześcijańskiej. Tak wiele możemy się dowiedzieć o zwyczajach naszych przodków, o naszym sposobie życia z różnych epok, chociażby analizując potrawy, których każda ma przecież swoją bardzo określoną symbolikę. Wydaje mi się, że to jest fantastyczne, że zachowaliśmy tę tradycję, że raz do roku oddajemy no, tak naprawdę hołd własnej przeszłości, takiej kulturze narodowej. No a ta książka też mówi nam o produktach, które możemy znaleźć u nas, w naszych sklepach i w naszych sadach, łąkach, lasach. No może teraz gorzej, ale rzeczywiście, proszę Państwa, no spędzić można nad nią wiele, wiele godzin i wiele się z niej dowiedzieć.
Rzeczywiście to są takie produkty, o których na co dzień nie myślimy, przynajmniej częściowo, teraz patrzę na cukier, jako potencjalnych tematach kulinarnych, a tu widzę kilkanaście gatunków. Kandys brązowy, cukier palmowy, suk kanat,
syropy.
Sok z trzciny cukrowej, też jaj, kilkanaście gatunków. To wszystko sprawia, że ta książka, mimo ogromnej propozycji książek około kulinarnych na rynku, jest jednak pewną nowością, jest jednak pewnym świeżą propozycją.
Absolutnie tak. Dlatego właśnie, że nie podaje ona przepisów, tylko
i
przybliża...
I nie o to tu chodzi, tak.
Dokładnie. Ona nam przybliża produkty, ich zastosowanie, sposób obróbki czasami, to znaczy w jaki sposób, no na przykład chociażby niektóre ryby należy przygotowywać, aby, no nie wiem, nie były trujące, tak? Albo żeby lepiej smakowały, albo wydobyć z nich ten prawdziwy aromat. Nie mówię teraz o rybach, ale też o innych produktach. I dodatkowo atrakcją tej książki właśnie są ilustracje, wspaniałe zdjęcia, krótkie, rzeczowe, ale bardzo sensowne i no takie encyklopedycznie podające wiadomość, opisy danego produktu. Także no na pewno nie uznałabym tej książki za książkę kulinarną. Wręcz myślę, że ona mogłaby być wspaniałą pomocą nie tylko dla kucharzy, ale właśnie dla osób, które zgłębiają troszeczkę zagadnienia etnograficzne także, bo jest to, tak jak w nazwie, produkty z czterech stron świata, czyli mamy ten świat na talerzu. Tu oglądamy produkty, które spotykamy na dwóch półkulach, tak? A więc dowiadujemy się o tym, jak żyją, co jedzą, na co polują, co zbierają, co uprawiają ludzie po prostu na całym świecie.
Ta książka będzie dla Państwa prezentem w drugiej części naszej rozmowy. Proszę nas słuchać uważnie. A teraz chciałabym się zatrzymać przy jednym wątku, który pani poruszyła, a który przy okazji świąt Bożego Narodzenia co roku wybrzmiewa dosyć mocno. Powiedziała pani o sposobie przygotowywania ryb tak, aby były mniej trujące lub żeby lepiej smakowały. Co roku pojawia się w tym kontekście kwestia karpia. Kwestia karpia, jak się okazuje, naukowcy sprawdzili, co się dzieje z karpiami pakowanymi w taki czy inny sposób. Przy niekorzystnym sposobie pakowania podwyższa się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu w surowicy krwi, a to powoduje znaczne pogorszenie kondycji karpa, co z kolei pociąga za sobą pogorszenie jakości mięsa. To jest jedna część tej dyskusji i dalej cała kampania za tym, żeby w ogóle zrezygnować z karpia. Po co męczyć, po co dusić, po co w ogóle to wszystko, a w szczególności już to trzymanie karpia w wannie czy w torebce foliowej i własnoręczne ubijanie. Ciekawa jestem, jakie jest pani stanowisko wobec tego, pani jako osoby zajmującej się kulturą stołu i jednocześnie podkreślającej wagę tradycji wigilijnej.
Więc to jest na pewno temat... który można by poruszać przy stole wigilijnym podczas rozmowy, oczywiście, aby delikatnie, aby nikogo...
Poza karpiem,
dokładnie,
tak?
Aby nikogo nie urazić, albo może karpia. Podczas pierwszego dnia świąt w gronie znajomych lub rodziny. No tak, oczywiście. To, w jaki sposób traktujemy zwierzęta, które potem będziemy zjadać, świadczy o naszym poziomie cywilizacyjnym. To bez dyskusji. I faktem również jest, że jesteśmy drapieżnikami. I tylko nasz wybór wewnętrzny, prywatny, może zdecydować o tym, czy z tego zrezygnujemy. Świadomie z tego zrezygnujemy. Zastąpimy po prostu wszelkie mięsa, w tym również ryby, innymi produktami.
Cywilizacyjnie jesteśmy gotowi do tego.
Tak, ale nie wiem, czy mentalnie i nie wiem też, czy należy wymuszać to. Należy na pewno mówić o tym, budować świadomość po to, aby dać wybór. Cała wolność człowieka polega na tym, że ma wybór i jest on wolnym wyborem. Natomiast nie należy używać argumentów, które są nierzeczowe w dyskusji, czyli tak jak no, starożytni mówili, nie powinniśmy odwoływać się do tak zwanego serca, ad cordiam. Jeżeli używamy argumentu, który buduje współczucie, to ta dyskusja nigdy nie będzie dyskusją rzetelną, ponieważ każdy człowiek generalnie musi przystać na argument, który odnosi się do serca. Tak, współczuję tym zwierzętom i współczuję tym rybom. Natomiast jest pytanie, czy nie ma rozwiązania tak zwanego polubownego, ponieważ zupełne wyrugowanie tradycji jest z kolei atakiem w człowieka w gruncie rzeczy, tak? Czyli z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na bardzo takie też kontrowersyjne zagadnienie, z którym mamy do czynienia w Hiszpanii, z korridą. Katalonia, część, bardzo taka progresywna część Hiszpanii, gdzie ze stolicą w Barcelonie, jakby zakazała korridy. która przecież jest wpisana w ich tradycję od setek lat, od setek. No chociażby, nie wiem, wystarczy zobaczyć filmy Pedro Almodovara, tak? Natomiast Andaluzja, ta bardziej tradycyjna, południowa część, zdecydowanie jest cały czas za korridą. To jest kwestia tak naprawdę umowy społecznej. Czy zgadzamy się na pewne zmiany cywilizacyjne w imię tego, że no, stajemy się bardziej rozwinięci i nie zabijamy zwierząt tylko dla przyjemności, a dla innych celów? No, nie chciałabym wchodzić w tę dyskusję zbyt długo, ponieważ jest ona bardzo trudną dyskusją. No, to jest... Tu można znaleźć mnóstwo argumentów za i przeciw.
Pani jada karpie w Wigilię.
Ja zjadam, choć ja nie przepadam za karpiami, natomiast lubię inne ryby. Ja nie chciałabym, żeby na stole wigilijnym zupełnie zabrakło ryb, choć mogę to zrozumieć, że ktoś ich nie chce i ktoś jest na przykład weganem lub wegetarianinem i ja to szanuję i nie będę w niego wmuszała tej ryby, natomiast też nie chciałabym, żeby on wmuszał we mnie to, co sam je. Ja chętnie spróbuję to, co on je, natomiast nie zmuszę go do tego, żeby działał przeciwko sobie. I chodzi o to, żebyśmy tę tolerancję i zrozumienie dla innych ludzi i też dla zwierząt mieli. Bo z jednej strony szanujmy te właśnie karpie, ale szanujmy też zwierzęta, które mamy w domu albo w obejściu, tak? Nie trzymajmy może ich na przykład przez 10 godzin w domu, kiedy wychodzimy do pracy i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałabym po prostu dłużej, bo to, jest taki temat niewigilijny. Chociaż mają mówić
o 12. Właśnie, to jest też a propos, bo dzisiaj zwierzęta przemówią do państwa. Proszę słuchać uważnie, być może coś jakąś mądrością się podzielą.
Jeszcze chciałam jedną rzecz dodać, jeśli wolno. Proszę pamiętać, że Wigilia w dawnych czasach była świętem bardzo wyjątkowym. Ludzie naprawdę pościli bardzo długo, naprawdę jedli bardzo mało. Generalnie ludzie jedli mniej, bo było po prostu trudniej o jedzenie. Ludzie biedni, no prawie w ogóle ledwo co mogli zjeść mięso raz na
raz
dwa, trzy tygodnie. Tak. Więc
wsi.
Proszę zwrócić uwagę, że święto musiało się odróżniać od dnia codziennego czymś wyjątkowym. I wtedy na stoły wjeżdżały dania, które nie były w codziennym menu. Teraz po prostu półki sklepowe uginają się od produktów i tak naprawdę żyjemy w świecie konsumpcji. I to jest argument, dla którego można byłoby się czegoś wyrzec, tak jak był niedawno dzień bez zakupów, prawda? Którejś tam sobą. Że może w ten sposób myśleć. Nie, zostawmy na boku sprawę cierpienia tych karpi. Pomyślmy o tym, że po prostu może warto wyzbyć się pewnych zasad konsumpcji w ogóle dla rozwoju duchowego samego siebie. A wtedy to na pewno wszyscy będą zadowoleni i zwierzęta też.
Wracamy do wigilijnego stołu, wracamy do tego, co na tym stole, pozostawiamy kwestię karpia własnemu wyborowi, ale święta Bożego Narodzenia, Wigilia i pierwszy i drugi dzień świąt, to jest taka w zasadzie magia powtarzalności. Mamy pełen wybór, mamy również książkę piękną przed nami, która w zasadzie zachęca i oferuje nieprawdopodobne eksperymenty, ale wydaje się, że święta to nie jest najlepszy czas.
Szafran
przed nami tak. Na eksperymenty. Czy jest?
Jest. Uważam, że jest.
Jednak,
uważam, że absolutnie tak. Oczywiście wspaniała jest, tak jak już wspomniałam na początku naszej rozmowy, tradycja świąteczna, którą kultywujemy, ale proszę zwrócić uwagę, jak wiele się pojawiło w niej nowości, tak? Jak wiele pojawiło się zmian. No, na niektórych
no
stołach jest już sushi.
Nie wiem, jak jest. A tak, rzeczywiście.
No właśnie,
w mojej rodzinie również się pojawia
no
sushi.
No bardzo proszę. Więc jest sushi, pojawia się mięso, bo o ile wiadomo, Watykan już dopuścił mięso na stół wigilijny. Przecież ludzie podróżują coraz więcej. Są mieszane małżeństwa, czyli wnoszą tradycje różnych narodów, kultur.
No, ale czy to
na
są wtedy święta?
Tak.
Jeśli
to są
sushi,
święta,
jeśli
bo święto to jest zmiana od dnia codziennego. To jest po prostu odmiana. Tak jak karnawał jest zmianą tożsamości po to, żeby po prostu oczyścić się, tak święto jest po prostu czasem, w którym mamy wszyscy na chwilę się zatrzymać i oderwać się od swojej codzienności. Dlatego, jeśli ktoś ma ochotę na eksperymenty kulinarne, jeśli sprawia mu to frajdę, jeśli chce to robić ze swoimi bliskimi, no to przecież to jest cudowne. Kiedy mamy na to czas? Właśnie wtedy. Dzięki temu możemy po prostu rozwijać swoje hobby, swoje zainteresowanie siebie samych. Także ja tutaj ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
A z drugiej strony jest tak, że mimo tego oficjalnego dopuszczenia dla katolików, dla osób, które przestrzegają zasad systemu wiary katolickiej, mimo dopuszczenia mięsa na stoły wigilijne, jednak nawet i oni, przynajmniej jak do tej pory, niechętnie to mięso na stole wigilijnym widzą. W pierwszy dzień święta oczywiście tak, ale jednak właśnie ta magia powtarzalności, te granice i ta tradycja. I jeszcze dla mnie fenomenem jest kompot z suszu, który nigdy wcześniej i nigdy później, jak się pojawi na stole wigilijnym, wszyscy się zachwycają, czy też ci, co lubią.
A jest pyszny.
Jaki wspaniały, jaki pyszny, ale nikt się nie odważy latem, czy jesienią kompot z suszu przygotować.
Słusznie. No proszę też zwrócić uwagę na to, że jednak to menu, te nasze tradycyjne, polskie menu świąteczne, no oczywiście są jakieś różnice co do regionów. W niektórych regionach jemy barszcz biały, czyli żurek, w niektórych jemy barszcz czerwony, w niektórych jemy zupę grzybową. No tych tradycji, prawda, regionalnych jest sporo. Jednakowoż, no jest jakiś mianownik wspólny tego, że to są zawsze produkty sezonowe. Że ta kolacja jest zbudowana o to, co akurat w danym momencie pola, las, rzeki, stawy mogły nam dać. I to mówimy o czasach przeszłych. No naprawdę nie było troszkę tak łatwo z krewetkami kiedyś może, prawda? Szczególnie no, na wsi, czy na prowincji. Czy z pomarańczami. Choć muszę pani powiedzieć, że jestem wielką fanką publikacji około kulinarnych i są znakomite książki wydawane dotyczące kuchni staropolskiej, magnackiej kuchni staropolskiej, czyli mówimy o XVI wieku, XVII wieku. Ta kuchnia jest niesłychanie bogata i to właśnie bogata w takie przyprawy jak szafran, jak imbir, jak goździki, jak daktyle, rodzynki. Bo granice Polski były tak ukształtowane, że nam było bliżej na Bliski Wschód. Zasadniczo. W związku z tym my naprawdę bardzo dużo importowaliśmy z Bliskiego Wschodu i te tradycje kulinarne stamtąd rzeczywiście wpłynęły do Polski.
A propos tych przypraw i staropolskich przepisów, to nie jest tak, jak czasami się mówi, że dawne potrawy, szczególnie mięsne, były tak mocno przyprawione, żeby ukryć woń.
W pewnym sensie tak, ale proszę pamiętać, że tak, na pewno było. To wszystko jest pragmatycznie uzasadnione, ale mięso było konserwowane w soli. Sól była zresztą jednym z najdroższych produktów przez lata, przez setki lat, właśnie z tego względu, że miała właściwości oczyszczające i konserwujące. Faktycznie wszystko konserwowano solą. No jeszcze do niedawna konserwowano nawet śledzie przecież solą, tak? Także, no właśnie w tej książce, którą mamy tutaj przed sobą, czyli Kuchnia, produkty spożywcze z czterech stron świata, jest dużo takich ciekawostek, takich informacji jakby niejako obok, jakby troszkę takie didaskalia na marginesie, a wydaje mi się, że fajnie jest to poznać, ponieważ no właśnie podczas wspólnej biesiady, czy kolacji, czy też wspólnego gotowania, no można zawsze się popisać jakąś dodatkową wiedzą, która buduje naszą taką szeroką świadomość tego.
A święta są doskonałą okazją do rozmów około kulinarnych. Można się pokusić nawet o świąteczny fooding. Czym jest fooding?
Fooding to taka fajna angielska nazwa czynności.
Na coś stare, jak świat tak naprawdę. Coś
na wspólne gotowanie. No, dla tak zwanych foodies, czyli tych,
smakoszy.
Którzy... Smakoszy, właściwie takich jak... Clubbing, ale we własnej kuchni, czyli osób, których z własnego nieprzymuszonego wyboru postanawiają spędzać czas wolny w kuchni, gotując, przygotowując potrawy dla siebie i dla swoich znajomych czy rodziny. Staje się to coraz bardziej popularne na całym świecie. Widzę programy telewizyjne, które można oglądać w wielu stacjach, także i w Polsce. Kariera Jamie Oliviera i polskich też celebrytów, kucharzy i kucharek. Szefowych, przepraszam, kuchni, bo to jest duża różnica.
Kucharz może być, ale jeśli kobieta, to szefowa kuchni.
No chyba tak, bo tak słyszałam, że kucharka tak się kojarzy troszkę PRL-owsko. Z chochlą taka pani, co tak wydaje takie jakieś ohydne posiłki.
W takiej siateczce na głowie.
Więc znaczy, no przy całym szacunku, bo słowo kucharka jakby samo w sobie nie ma nic złego, no ale tak jakoś słyszałam, że nie za bardzo. No w każdym bądź razie próbujemy tych naszych sił, kucharskich, tych umiejętności. Jest mnóstwo właśnie publikacji kulinarnych, czasopism. Sprowadzamy sobie produkty z wyjazdów, czy prosimy wręcz, no ja zawsze na przykład proszę, kto by nie jechał gdziekolwiek, to przywieźć jakąś specjalność stamtąd, albo przyprawę, coś ciekawego, coś innego. Także mam no naprawdę z różnych miejsc świata różne dziwne przyprawy, niekiedy nawet za bardzo nie wiem, do czego można ich użyć, więc próbuję, eksperymentuję. Czasami lepiej mi to wychodzi, czasami gorzej, ale na tym polega zabawa. To jest jak zabawa farbami. I proszę pani, i proszę państwa, muszę powiedzieć, że Polacy doganiają te trendy zachodnie, światowe. Wynika to po prostu z podwyższenia standardu życia, no bo taka jest prawda. Mamy trochę więcej czasu, trochę więcej miejsca w kuchni, trochę więcej produktów, trochę więcej pieniędzy i to pozwala nam, no, po prostu realizować różne swoje takie pasje.
Jak to zrobić, żeby ten fooding świąteczny urządzić spokojnie, bez nerwów i żeby to jeszcze było przyjemne, żeby to właściwie była jakaś część istoty świąt. I wychodzimy z tego podziału mama z babcią w kuchni, ojciec z dziećmi idą po choinkę, potem ubierają choinkę, potem sprzątają, zupełnie w ogóle nawet nie zaglądają do kuchni, że to są oddzielne światy. Jak to zrobić, żeby zasiąść razem, porozmawiać przy okazji przygotowywania potraw, spotkać się, żeby to było rzeczywiście świętowanie, takie wspólne, wyjątkowe, przedświąteczne takie spędzanie czasu, czasu w kuchni. Dzisiaj już jest po przygotowywaniu przy potraw, ale jeszcze jest jutro i pojutrze, kiedy co nieco trzeba w tej kuchni zrobić.
No tak, no czekają nas dwa dni długiej biesiady i w gronie przecież i znajomych, i rodziny, to mamy też ten rozdział, prawda? Ten pierwszy dzień jest taki rodzinny, ten drugi dzień jest taki bardziej towarzyski. No proszę państwa, myślę, że lodówki są pełne, albo i balkony.
Już nie mówiąc o brzuchach.
No o brzuchach to nie mówię, ale jeszcze przed państwem zawsze można jakiś wieczorny spacer w różnych kierunkach odbyć, bez względu na poglądy i wyznawane religie. Zawsze warto się przejść wieczorem, czy ze swoim zwierzątkiem, czy ze swoim bliskim, czy po prostu nawet samemu. To na pewno nikomu jeszcze nie zaszkodziło. A następnego dnia, no tak, mamy coś w lodówce, możemy się umówić ze znajomymi, że każdy przyniesie swoją specjalność i po prostu się tą specjalnością pochwali. Albo wymyślamy sobie przed świętami, no tylko no to już teraz powiedzmy, że jest nam trochę trudniej, ale może na przyszły rok, że umawiamy się, co zrobimy i dokonujemy wspólnych zakupów. No i po prostu umawiamy się ten drugi dzień od rana i zaczynamy gotować. Akurat zejdzie nam parę dobrych godzin, słońce zajdzie, no i zaczniemy biesiadę, zaczniemy naszą wspólną kulinarną przygodę. To jest wspaniała zabawa również dla dzieci. Dzieci, które uczestniczą we wspólnym przygotowywaniu posiłków, nie są niejadkami. Nie są. Można dzieciaki zachęcić do wspólnego wycinania ciasteczek. Proste rzeczy, bardzo proste, ale gotowanie ma to do siebie, że szybko widzimy efekty tej czynności. Tak naprawdę szybko. No, łatwo o radość z po prostu ciężkiej pracy, tak? I tę radość można podzielić z dziećmi. Tak samo, no, oczywiście z mężczyznami. Ostatnio zostały zrobione bardzo ciekawe badania w Polsce, z których wynikło, że coraz więcej mężczyzn gotuje, uwielbia gotować, interesuje się tym i wręcz wyręcza w tym kobiety, a nawet usuwa kobiety z kuchni, twierdząc, zresztą nie bez przyczyny, że najlepszymi kucharzami na świecie są mężczyźni. Także dajmy panom trochę pola do popisu.
Pozdrawiamy wszystkich panów kucharzy. Ja również pozdrawiam świątecznie swojego męża, który przygotowuje najlepsze zupy na świecie i coś w tym jest, co pani mówi. Coś w tym jest. Proszę państwa, dzisiaj w wigilijny wieczór Radia Tok FM w tej części audycji rozmawiamy o świątecznym stole. Ja zapraszam państwa na krótką przerwę. Muzyczny, świąteczny klimat, a zaraz po niej wracamy do rozmowy. Jest z nami Agnieszka Wojtowicz-Jach, specjalistka kultury win. Przy mikrofonie Hanna Zielińska. Trwa specjalny świąteczny, wigilijny wieczór Radia Tok FM. Proponuję o tej kulturze wina porozmawiać trochę teraz i przy okazji świąt. To jest temat z jednej strony delikatny, z drugiej strony no w zasadzie stary jak świat. Jak to jest z tym alkoholem na świątecznym stole? Jak się mówi alkohol na świątecznym stole, to tak brzmi nie za bardzo.
No nie
jak,
za bardzo.
Jak mówimy winko, wino, to już trochę lepiej.
No tak, bo to z tego wynika, że nawet wino jest alkoholem, jakby na to nie spojrzeć. Są te dwie szkoły. Jedna, która uważa, no jest ta bardziej tradycyjna, bardziej związana, no z, podejrzewam, z religią katolicką, żeby tego wina, tego alkoholu na stole nie było.
Ale to może też wynikać z obyczajowości, no właśnie, to może mieć jakieś podstawy.
To ma, no pragmatyczno, jak zwykle. No po prostu chodzi o to, żeby alkohol
nie zdominował.
Nie tak? zdominował i nie wpłynął na bardzo uroczystą, ważną chwilę w ciągu roku. No bo 24 grudnia w polskiej tradycji, tradycji katolickiej, jest to dzień narodzin Chrystusa. Powinniśmy się z tego cieszyć, powinniśmy świadomie uczestniczyć w tym wydarzeniu. To jest z punktu widzenia religijnego. Z punktu widzenia społecznego po prostu spędzamy czas z bliskimi. W związku z tym powinniśmy robić to na trzeźwo, tak? Powinniśmy być świadomi w pełni tego, że jesteśmy razem i też są dzieci przy naszym stole, że nie uczą się, powiedzmy, jakichś tam nawyków złych. Tylko teraz właśnie złych, dobrych nawyków. Ja nie uważam, że wypicie dobrego wina, kieliszka wina do kolacji, do wieczerzy wigilijnej, która trwa bardzo długo i jest dość ciężka, o czym pewnie Państwo doskonale teraz wiedzą, z tego względu, że po prostu takie to są dania, to są grzyby, to jest kapusta, to są smażone na maśle ryby, to są naprawdę takie mocne zimowe potrawy, których jest cała sekwencja przecież,
a dalej
tak?
Jeszcze desery, ciasta.
No, a jeszcze ciasta, różne kutie. Więc makowce, ten kompot, o którym pani wspominała, to jest naprawdę zbawienie. No, samo najlepsze. W każdym razie ja myślę, że kieliszek dobrego wina jest w pewnym sensie uwieńczeniem takiej pięknej chwili wspólnej. I dobry dobór win do potrawy, też jest częścią całej tej radości wspólnego.
Kiedy wino, jeśli już, powinno pojawić się na wigilijnym stole?
Wydaje mi się, że przy daniach ciepłych, ewidentnie przy daniach ciepłych.
Jak wybrać to wino?
Jeszcze są też ryby wędzone, przy których można byłoby się zastanowić nad jakimś białym winem, jako jeden kieliszek białego i czerwonego. Wydaje mi się, że najbezpieczniej to, kiedy mamy kapustę, tak? Wszystkie dania z kapustą, pierogi z kapustą, z grzybami. Tutaj na pewno jakieś wino Merlot chociażby byłoby, czy Shiraz ewentualnie byłby tutaj bardzo wskazany. W sensie mówię o szczepach teraz winnych. Ale różne są kuchnie, różnie przyprawiają osoby, więc trudno to powiedzieć, bo tak naprawdę wybór wina jest związany ze sposobem przygotowania potrawy. Nawet nie ze składnikiem, ale sposobem, czyli sosem, sposobem przyprawienia. No, każdy ma troszkę inny smak. Tylko oczywiście chodzi mi o umiar. Tak jak umiar w jedzeniu, tak jak umiar w piciu.
Przecież, a może nawet jeszcze bardziej.
No tak mi się wydaje, bo jakby celem tego spotkania wieczornego 24 grudnia w dniu Wigilii jest cieszenie się właśnie tą wyjątkowością, tym świętem, świętowanie, dokładnie takim słowa znaczeniu. Niekoniecznie musimy to podkreślać alkoholem, choć naprawdę ja zupełnie nie jestem przeciwna winu. Sama wino piję do Wigilii i staram się bardzo szczegółowo zastanowić nad tym, jakie będzie, ponieważ ma to dla mnie bardzo duże znaczenie. Jest to częścią tego obrazu, który chcę namalować. To jest tak samo ważne jak dekoracja stołu, czy sposób usadzenia gości, czy choinka, czy to, czy śpiewamy kolędy. To wszystko jest częścią tego widowiska tak naprawdę, które szykujemy przez właściwie cały grudzień, do którego się szykujemy. No, jest to rodzaj przedstawienia, którego sami jesteśmy, jeśli jesteśmy gospodarzami, reżyserem albo uczestnikiem aktywnym. Powinniśmy być aktywnym uczestnikiem.
A jeśli chodzi o alkohol czy wino, czy Wigilia i pierwszy i drugi dzień świąt, to są zupełnie osobne światy, osobne zasady. W Wigilię raczej umiar, jeśli w ogóle
to
wino.
Umiar.
A pierwszy i drugi dzień świąt inaczej? Czy to jest to samo?
Generalnie rzecz biorąc, ja promuję kulturę wina. No, jak sama nazwa wskazuje, kultura wymaga pewnego umiaru, tak? No, to jest jakąś tam cnotą. Musimy sobie zdawać sprawę, że wino to też jest alkohol po prostu. Inny, lżejszy niż wódka chociażby, ale jednak alkohol. Jest jeszcze Sylwester przed nami, karnawał, tak? Nie sądzę, żeby fakt kręcenia się w głowie od alkoholu był akurat tym, czego najbardziej potrzebujemy w święta. Jest tyle innych przyjemności. Właśnie chociażby wspólne gotowanie, oglądanie prezentów, spacery, jeśli jest piękna pogoda, jeśli jest śnieg, no to chodźmy sobie na sanki, czy na spacer, czy porzucajmy się śnieżkami. A jeśli będziemy chcieli sobie wieczorem wypić kieliszek wina, czy kieliszek porto wspaniałego, okej, okay, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest celem wolnego dnia.
Jeśli pojawia się wino na świątecznym stole, jak rozmawiamy o tym z dziećmi? Co mówimy, tobie nie wolno, to jest niedobre, no to dziecko zapyta, no to dlaczego to pijesz?
No to chyba jest efektem całego naszego życia wspólnego w rodzinie, tak? No jeżeli pijemy wino na święta, to podejrzewam, że pijemy je również w ciągu roku, że ono nie trafiło po raz pierwszy na nasz stół. W związku z tym nasze dzieci, no też
to
jakby
jak w ogóle
były tego
w takim,
świadome.
Jak w ogóle w takim razie my o tym rozmawiać, jak wprowadzać dziecko w kulturę wina?
Tak jak w kulturę wszystkich...
używek?
W pewnym sensie używek, jak w sprawy ludzi dorosłych. Po prostu. Dziecko musi wiedzieć, gdzie są granice, gdzie jest świat ludzi dorosłych, który nie znaczy, że jest zły. On po prostu jest światem ludzi dorosłych, który on musi szanować, aby móc do niego kiedyś dorosnąć, ale powinien go również rozumieć. Bo nie mówienie i ukrywanie i wygłupianie się, że to jest taki sfermentowany sok, no to nie jest prawda. Trzeba powiedzieć, to jest napój z winogron, który ludzie wyprodukowali w Hiszpanii albo we Włoszech. To jest napój alkoholowy. Jak chcesz, to powąchaj, jak on pachnie. Ale podejrzewam, że nie będzie ci smakował. Ludzie produkują i piją tam takie napoje od wielu tysięcy lat. Po prostu uważają, że to jest bardzo smaczne. I tyle. To dziecko podejrzewam, że powie, że to jest niesmaczne po prostu. Ale to jest niesmaczne. Tak, bo jest na razie dla ciebie to niesmaczne. Kiedyś być może będziesz uważać, że to jest ciekawe i wtedy razem wspólnie spróbujemy. Mi się wydaje, że to jest decyzja każdego z rodziców. Sprawa bardzo indywidualna. Nie chciałabym tu po prostu na ten temat dłużej mówić, bo to są już takie sprawy pedagogiczne i ja nie jestem specjalistką od pedagogiki i sądzę, że myślę, że sensowny, normalny, mądry rodzic doskonale wie, w jaki sposób mówić dzieciom o sprawach, które otaczają nas. Nie tylko chodzi o alkohol, jest tego bardzo wiele, które mogą być groźne, ale nie muszą. Mogą być również przyjemne. Więc to jest już naprawdę sprawa indywidualna.
My przy okazji świętowania, biesiadowania pojawia się również wiele innych okazji do rozmowy, czy do ćwiczenia, trenowania, wdrażania w życie różnych aspektów tak zwanej kultury stołu. Alkohol to jest jedno i ten wątek już my możemy zamknąć, ale przy okazji świętowania, oprócz różnych przyjemnych sytuacji, pojawiają się takie sytuacje, z którymi co roku większość z nas się spotyka. Jesteśmy już najedzeni, a ktoś nam proponuje swoją potrawę i będzie się czuł urażony lub uzna, że jesteśmy bardzo głodni, jeśli nie spróbujemy i będziemy głodni.
No tak.
Istnieje coś takiego jak kultura stołu i jakaś sztuka przebrnięcia przez te wszystkie sytuacje, które co roku się powtarzają.
Ja znam takie rodziny, które muszą mieć 4 wigilie w ciągu jednego dnia. Także, no, są różne układy.
Rodziny patchworkowe, rozumiem, tak?
No tak, no.
Co 2 godziny.
Były żony, osoby. Byli mężowie, dzieci
jakoś to
i tak dalej, teściowe.
Przeżyć.
No i po prostu jakoś to trzeba przeżyć. I znowu wracamy do ulubionej mojej greckiej cnoty umiarkowania. I mając na uwadze to, że będziemy wystawieni na wiele prób podczas tych świąt, po prostu jedzmy mniej. Mniej. Każdy się ucieszy, jeśli nawet weźmiemy kawałeczek. Pyszne, dziękuję, bardzo ciekawe, rzeczywiście, a jak to zrobiłeś, a ja tak, a to bardzo ciekawe.
Zagadać tak. Można. Tak.
I wtedy po prostu naprawdę każdy się ucieszy i zrozumie, przepraszam, bo chciałbym jeszcze inne potrawy, to po kawałeczku, a chętnie wezmę na przykład do domu, co zawsze dobrze robi po prostu, zawsze to dobrze robi. Potem może sobie to zamrozić i po kilku dniach, potem się wraca do pracy i chętnie za parę dni wyciągniemy to z zamrażalnika, no, i sobie zjemy, więc mniej i znaleźć na to sposób, porozmawiać o tym, zapytać, jak ktoś to zrobił. No w ostateczności można powiedzieć, że się czegoś nie je, tak, że no, masz jakąś alergię albo, no ale to jest kłamstwo, no więc ja nie zachęcam do tego, żeby kłamać, no chyba, że to jest prawda, no niektórzy ludzie mają przecież mnóstwo alergii na orzechy, takie przecież no, orzechy, które wręcz są obowiązkowe na stole wigilijnym, bo wróżą nam przecież dostatek. Więc no, tak jak mówię, malutko, a wszystkiego spróbować. Zresztą no, taka jest zasada, tak? Mamy wszystkiego spróbować, żeby nam niczego w przyszłym roku nie zabrakło.
Jestem bardzo ciekawa, jak pani wigilijny stół wygląda co roku. Czy to jest tak, że ten stół się zmienia, że pani eksperymentuje, że ten obraz jest komponowany co roku inaczej?
Tak, wprowadzam nowe dania. Wprowadzam nowe dania, eksperymentuję z niektórymi daniami. To znaczy, no, jest jakaś tam zasada jednak dość tradycyjna. To znaczy,
a co jest taką osnową niezmienną?
Zupa grzybowa.
Jednak, nie barszcz, tylko zupa.
To musi być. Bez tego sobie nie wyobrażam Wigilii, naprawdę.
Ale ciekawa jestem, czy to jest coś, co pani z własnego dzieciństwa
przenosi
do swojego dorosłego, świadomego
życia. To jest
specjalność
mojej babci i ja też to przeniosłam do swojego życia i mam nadzieję, że następne pokolenia będą kultywować naszą tradycję zupy grzybowej. Śledzie, jestem miłośniczką śledzi, także no, to jest też wielka, wielka frajda. Zresztą przed świętami, bo mnóstwo tych spotkań śledzikowych. No więc podobno to nie jest zgodne z polską tradycją, bo się na opłatek spotykamy, a nie na śledzia. Śledź to jest jakaś nowa tradycja świecka. No nie wiem, często jest tak, że ludzie nie dzielą się opłatkiem, bo na przykład nie są wierzący, prawda? Albo pochodzą z innej religii. No a przecież mogą zjeść razem śledzia i tak samo razem świętować. Chyba chodzi o to, żeby być razem. Razem się cieszyć tą inną chwilą, tym przesileniem zimowym, bo przecież tak naprawdę tradycja Bożego Narodzenia, no poza oczywiście sprawą narodzin Chrystusa, to jest jeszcze przedchrześcijańskie święto, tak?
To jest nałożone jedno święto na drugie.
Dokładnie, dokładnie. Także tu widzicie państwo, no ta książka też może przybliżyć dużo takich ciekawostek, które pozwalają nam spojrzeć na produkty, które trafiają na nasz stół z zupełnie innej perspektywy. To nie jest tylko jedzenie. To jest wielka historia, historia świata, tak naprawdę to jest historia ludzkości w pewien sposób.
Ta książka, czyli książka, od której zaczęłyśmy naszą rozmowę, Kuchnia, produkty spożywcze z czterech stron świata, wydawnictwa Carta Blanca, jest dla państwa w tej chwili dostępna jako prezent. Tych z państwa, którzy mają apetyt na książkę i mają siłę po biesiadzie wigilijnej wstać i zasiąść do komputera, zapraszamy do wysyłania do nas maili w sprawie prezentu, maili na adres kultura@tok.fm, kultura@tok.fm. A ja dziękuję już za dzisiejszą rozmowę. Poproszę jeszcze panią o życzenia dla naszych słuchaczy.
Proszę państwa, dziękuję bardzo, że przyjęli mnie państwo u siebie, w swoich radioodbiornikach. Życzę państwu pięknych, wspaniałych dni świątecznych, żeby upłynęły w takiej atmosferze, jaką tylko państwo sobie wymarzą, tę najlepszą. Jaką by państwo, jak państwo nie chcieliby spędzić tych dni, proszę, żeby to było dokładnie to, co państwo sobie po prostu życzą. No i oczywiście, żeby te wszystkie życzenia, które państwo otrzymali przy łamaniu się opłatkiem czy pod choinką, aby one wszystkie się spełniły, co do joty. Żeby państwa zwierzęta opowiedziały wam najwspanialsze opowieści, żeby państwa dzieci były najcudowniejsze na świecie, najgrzeczniejsze, no i żeby państwu wszystko dobrze układało się w przyszłym roku. Po prostu życzę państwu dosiego roku i smacznego. Cieszmy się życiem, cieszmy się tym, co mamy i zapomnijmy na trochę chociażby o troskach życia codziennego i spójrzmy się bardziej optymistycznie, bo taka zwykła pomarańczka przecież się do nas tak ładnie uśmiecha.
A życzenia słuchaczom Radia Tok FM składała Agnieszka Wojtowicz-Jach, specjalistka kultury wina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo.
Dobrego.
Dobranoc.